Antychryst w Kościele i demokracji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonek, które kontynuujemy z pierwszej odsłony, która miała miejsce o godzinie 18:15 w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Teraz kontynuujemy naszą rozmowę z naszymi doskonale znanymi Państwu gośćmi, księdzem profesorem Janem Przybyłowskim, kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jeszcze raz wszystkich witam. Mam nadzieję, że mamy też nowych słuchaczy i zapraszam do rozmowy.
I z księdzem doktorem Zenonem Hanasem, prowincjałem Pallotynów, pełnomocnikiem do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ojca redaktora w Toruniu. Szczęść Boże.
Temat, o którym mówimy, jest tematem dosyć ciekawym, tak możemy powiedzieć, bo z jednej strony budzącym kontrowersje, z drugiej strony może czasami jakieś takie niedowierzanie. Więc wracając jeszcze raz do fundamentu, księże doktorze, proszę naszym słuchaczom, może tym, którzy są właśnie świezi, nowi, przypomnieć, przedstawić historycznie, jeżeli tak można powiedzieć, postać antychrysta.
Tak, dzisiaj mamy taki temat, który może budzić taką powagę, lęk wręcz w naszych sercach, dlatego że będziemy rozmawiać o antychryście. To słowo antychryst, antichristos w języku greckim oznacza taką bardzo zagadkową, bardzo misteryjną, taką tajemniczą postać, o której mówi nam Pismo Święte. Samo to słowo antichristos oznacza kogoś, kto jest przeciwnikiem Mesjasza, przeciwnikiem Chrystusa. Albo inaczej mówiąc, kogoś, kto chce grać jego rolę, chce być zamiast niego, chce być takim, stworzyć takie pozory bycia Chrystusem, bycia Mesjaszem. Ten temat nam się tak zrodził ostatnio, te tematy, które z księdzem Janem poruszamy, one są takie wybiegające trochę w stronę końca świata, na zakończenie roku. Ostatnio rozmawialiśmy o tym. Bardzo często są to takie tematy, które dotykają też takich czysto już duchowych, biblijnych, religijnych tematów, wątków, postaci. Chociaż temat, który zawsze poruszaliśmy, tematy, które przez ostatnie lata poruszaliśmy tutaj wspólnie ze słuchaczami, one dotyczyły katolickiej nauki społecznej, czyli mówiliśmy o tym, jak w rzeczywistości dzisiaj, takiej społecznej, naszej, w życiu takiego współczesnego człowieka XXI wieku, w takim społeczeństwie, jak to mówimy, demokratycznym, liberalnym. Mówiliśmy o wielu takich zagadnieniach, rzeczywistościach. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że antychryst to, cóż ma wspólnego z takim życiem społecznym, życiem współczesnego człowieka, życiem, że jest to bardzo odległa rzeczywistość, więc ten temat okazuje się, że jednak może mieć duże znaczenie, dlatego że ta postać antychrysta, ona istnieje w takiej kulturze popularnej, nazwijmy to, czyli istnieją powieści, istnieją poematy, istnieją filmy, które mówią nam właśnie o postaci antychrysta, czyli kogoś, kto sprzeciwia się Ewangelii, sprzeciwia się Chrystusowi, temu objawieniu, które Jezus Chrystus przyniósł nam. I ten popularny obraz antychrysta, taki filmowy, taki trochę wynikający z literatury, z jakiegoś, takiego spojrzenia na historię w ten sposób. Takich filmów jest bardzo, bardzo dużo i one bardzo mocno w jakiś sposób wpływają na naszą wyobraźnię. Znaczy, kiedy słyszymy to słowo antychryst, to natychmiast nam się te wszystkie wspomnienia różnych filmów, powieści, jakichś takich internetowych opowieści, bardzo często natychmiast nam się tutaj nasuwają na myśl i pobudzają naszą wyobraźnię. Natomiast tutaj ojciec zapytał o to, kim jest antychryst, jaka jest jego postać, jak można by opisać tę postać. Jeżeli chcemy ją rzeczywiście bardzo tak systematycznie i bardzo taki sposób źródłowy, że tak powiem, opisać, no to o Antychryście mówi nam właśnie Pismo Święte, mówi nam objawienie. Więc jeżeli chcemy sobie ten wieczór spędzić tak, żeby zrozumieć, kim Antychryst jest, jak mówił o nim, jak mówi o nim Pismo Święte, jak go rozumiał Jezus Chrystus, tego swojego przeciwnika, w jaki sposób definiował, jaką władzę mu przypisywał, jakimi metodami ten jego przeciwnik się posługuje w naszym życiu. Więc myślę, że to jest taka pierwsza prośba też do wszystkich słuchaczy, żeby nie tylko patrzeć na te nasze wyobrażenia takie potoczne, popularne, wynikające, nie wiem, z naszej takiej wiedzy, czasami gdzieś tam zasięgniętej z różnych źródeł, tylko żeby popatrzeć na to faktycznie, co mówi nam Boże objawienie, Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu, na temat Antychrysta, czy jego najbliżsi apostołowie. To takie gwoli pewnego wprowadzenia. Natomiast jeśli już mielibyśmy tak już precyzyjnie powiedzieć, w jaki sposób Pismo Święte mówi nam o Antychryście, to słowo antychryst, antichristos w języku greckim, ono się powtarza zaledwie 4 lub 5 razy i jest wymieniane przez apostoła świętego Jana Apostoła. Świętego Jana Apostoła, który napisał przepiękną Ewangelię, napisał listy do swoich, no i napisał Apokalipsę. Księgę Objawienia, to przepisywane te księgi są przepisywane świętemu Janowi, no temu, który tak dużo pisał o miłości, o tym, że Bóg jest miłością, to jest to jego przepiękne, po objawieniu, po spotkaniu z Jezusem Chrystusem, to święty Jan właśnie mówił, że Bóg jest miłością, taką nieskończoną, miłosierną miłością. Może się zatem wydawać trochę dziwne, że właśnie święty Jan pisze też o Antychryście, mimo tego, że tak mocno doświadczył Bożej miłości, miłości Jezusa Chrystusa, że doświadczył Jego mocy, takiej bardzo silnej bliskości, no, na ostatniej wieczerzy spoczywał na Jego piersi. Może się wydawać, że właśnie ten uczeń, który tak dużo o miłości Bożej pisał, o światłości, bo to jest ta metafora, że Chrystus jest światłością, że właśnie on zaczyna też pisać o Antychryście. Może to wynikać też stąd, że to mówienie, napisanie w liście o Antychryście wynikało z jego doświadczeń. Wiemy, że święty Jan żył najdłużej ze wszystkich apostołów, wedle tradycji miał już ponad 90, prawie 100 lat, bardzo, bardzo długim życiem się cieszył, będąc zesłanym na wyspie Patmos po prześladowaniu cesarzy rzymskich, ale też przeżył śmierć swoich bliskich przyjaciół, świętego Piotra, świętego Pawła, którzy za czasów Nerona zostali okrutnie zamordowani męczeńską śmiercią w Rzymie. Więc może się, że to jego doświadczenie świętego Jana, ono właśnie kazało mu też napisać o tym, że to objawienie Boże, to co Chrystus przyniósł na świat, że jego uczniowie będą napotykać na przeciwników, na swoich wrogów, na tych, którzy będą się podszywać też pod Chrystusa, że będą fałszywymi mesjaszami. I to doświadczenie świętego Jana jest tym, co może nas naprowadzić na to, dlaczego akurat on, święty Jan, pisał o tym, kim jest Antychryst, czyli ten, który prześladuje Kościół, tak jak Neron. Więc Neron jako cesarz, który doprowadził do śmierci świętego Piotra i Pawła w Rzymie, no był uważany jako antychryst w oczach chrześcijan, jako ten, który niszczy Chrystusa, zabija jego uczniów, morduje, doprowadza do prześladowania i do męczeństwa. Ten obraz i to słowo, którego używał święty Jan w swoich listach i później w Apokalipsie też mówił o tych prześladowaniach chrześcijan, one miały dwa takie aspekty, dwie takie ważne rzeczy, które sobie warto uświadomić, że po pierwsze święty Jan mówił o tym, że na świecie są już antychryści, teraz już. Jest wiele antychrystów. jest wielu fałszywych mesjaszy. Na końcu czasów, przed paruzją Chrystusa, objawi się jednak taki największy antychryst, ten, który sprawi, że dużo ludzi odejdzie od wiary, utraci swoją taką żarliwość wiary, żarliwość miłości do Chrystusa. Więc to jest taka pierwsza rzecz, że święty Jan pisał o antychryście w liczbie pojedynczej, że będzie to jedna jakaś konkretna postać, a z drugiej strony mówił o tym, że jest wielu antychrystów, którzy nieustannie nam towarzyszą.
Księże doktorze, pozwolę sobie poprzeć to cytatem. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, werset 18. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów, stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
Dokładnie tak. I ta myśl świętego Jana, można ją powtarzać w każdym wieku. Dzisiaj też ją powtarzamy. Tak jak on wtedy 2000 lat temu pisał ją, że pojawia się na świecie wielu antychrystów, bo już jest godzina bliska i nadejdzie antychryst. Myślę, że przez wszystkie pokolenia chrześcijanie powtarzali tę myśl. Więc to jest to pierwsze, że antychryst może być jedną konkretną postacią historyczną. Bardzo często chrześcijanie mówili, że taką postacią antychrysta jest Hitler i Stalin, ci wszyscy, którzy zwracali się, mordowali nie tylko chrześcijan, ale przeciwko ludzkości bardzo popełniali. Więc to jest jedna myśl. Natomiast druga myśl dotycząca to jest to, że ten antychryst z jednej strony jest nieustannie obecny w historii Kościoła, w historii świata. Tych antychrystów bez przerwy będziemy pewnie jeszcze mieli wielu, będą się objawiać nieustannie. Natomiast jest mowa o tym i rzeczywiście katechizm Kościoła katolickiego bardzo nam potwierdza tę naukę, że na końcu czasów pojawi się jakiś taki wielki antychryst, który będzie tworzył swego rodzaju taką pseudoreligię. Coś, co sprawi, że chrześcijanie będą stali przed wielką próbą swojej wiary. Więc to obecne istnienie antychrystów i to jakby ta zapowiedź tego, że pojawi się taka wielka próba i wielki, to jest słowa, które wynikają z objawienia, które jednak nie mogą nas napełniać jakimś takim paraliżującym lękiem, bo wiemy doskonale, że Chrystus jest tym, który pokonał zło tego świata i wszelkie złe duchy i demony są jemu poddane. Jeżeli jesteśmy blisko Chrystusa, jesteśmy z nim złączeni, to wtedy ta władza tego antychrysta czy antychrystów nie jest taka szkodliwa dla nikogo, kto jest blisko Chrystusa. To tak bardzo wprowadzająco chciałbym od tego rozpocząć, ale myślę, że w ciągu tego wieczoru będziemy mogli jeszcze wiele, wiele wątków związanych z tą postacią rozwijać. Również w literaturze i też w tradycji Kościoła, w teologii, jak to się rozwijało, w nauczaniu też papieży, aż do papieża Franciszka, bo papież Franciszek bardzo często też mówi o istnieniu szatana czy antychrysta i o tym, że trzeba mieć mądrość, trzeba mieć dobre rozeznanie, żeby wiedzieć, kto jest autentycznie pochodzi z Bożego Ducha, a kto pochodzi z ducha antychrysta.
Bardzo dziękuję, księże doktorze. Księże profesorze, historia ludzkości, historia kultury, sztuki toczy się taką sinusoidą. Często nawet na lekcjach języka polskiego czy na lekcjach historii przedstawia się dzieciom czy młodzieży taki schemat pokazujący epoki, które nawzajem, jakby to powiedzieć, przekładają się, czy tak jak w sinusoidzie właśnie, czasami jest ta dominanta, subdominanta, tak, góra, dół. Epoki, które skupiają się na Bogu i epoki, które skupiają się na człowieku. I w tym kontekście, o którym rozmawiamy, czyli w kontekście antychrysta, powiedzieliśmy też sobie w poprzedniej odsłonie naszego programu, że antychryst jest tym, który skupia bardzo mocno na pierwszym miejscu człowieka, usuwając albo marginalizując, albo całkowicie usuwając Pana Boga, a już w 100% usuwając Jezusa Chrystusa i nadając mu jakieś niekoniecznie prawdziwe cechy, ale stawiają bardzo mocno człowieka w centrum. Czy dziś jesteśmy w tej epoce, która właśnie stawia człowieka na piedestał?
No, w kontekście tej problematyki, którą dzisiaj poruszamy, czyli antychrysta, możemy powiedzieć, że współczesny świat i takie, powiedzmy, pierwsze objawy tworzenia jakiegoś super państwa światowego pokazują, że Bóg w tworzeniu takich właśnie struktur, które powoli się tutaj wykluwają, ale oznaki tego są coraz wyraźniejsze, że Bóg w takim realizacji takiego celu przeszkadza. Tylko chciałbym zaznaczyć, że ojciec tutaj konsekwentnie używał człowiek w centrum i słusznie ojciec mówi, bo człowiek powinien być w centrum, tylko że w tej chwili ci, którzy być może mają te swoje własne plany tworzenia tego super państwa światowego, oni chcą człowieka postawić w miejsce Boga. To są dwie różne rzeczywistości. W miejsce Boga. Po prostu usuwają Boga, żeby na tym miejscu postawić człowieka. Natomiast to, że my w Kościele od początku, kiedy Chrystus stał się człowiekiem, to my nie możemy inaczej patrzeć. Człowiek musi być dla nas w centrum Kościoła, w centrum realizacji misji zbawczej, głoszenia Ewangelii. To człowiek, jak powiedział, czy właściwie napisał w swojej programowej encyklice Redemptor Hominis Jan Paweł II, jest drogą Kościoła. Jest u podstaw wszystkich dróg, jakimi Kościół powinien, współczesny Kościół, kroczyć. Więc to powinniśmy umieć tak rozróżnić. Człowiek jest ważny i w stworzeniu dla Boga jest tym, którego stworzył na swój obraz i powołał do jedynej relacji niepowtarzalnej, bo do takiej relacji nawet niedopuszczeni są i byli stworzeni aniołowie. Zresztą jak to w tej pobożności takiej tradycyjnej niektórzy podkreślają, że właśnie aniołowie nam tego zazdroszczą, że my jesteśmy w takiej relacji jako stworzenia, ale jesteśmy dlatego, że mamy ciało i to ciało przyjął Chrystus. Prawdziwy Chrystus stał się człowiekiem w osobie Boga, połączył boską i ludzką naturę. Więc jeśli mamy taki obraz, to my nie bójmy się skupiać na człowieku, nie bójmy się poznawać człowieka, jego problemu.
Tak, księże profesorze, tylko też właśnie chodzi o to, żeby człowiek, tak jak ksiądz profesor, cytował Jana Pawła II, człowiek ma być drogą Kościoła, a nie finałem tej drogi, czy celem tej drogi Kościoła.
Tak, oczywiście. Tutaj co do tego właśnie nie mamy wątpliwości. Chodziło mi o to tylko, żeby pójść za myślą Ojca i tu uświadomić nam, że właśnie tym działaniem, powiedziałby, antychrysta we współczesnym świecie jest usuwanie Boga, aby w jego miejsce postawić człowieka. I myślę, że każdy, kto tutaj nas dzisiaj słucha i będzie się chciał włączyć w naszą rozmowę, to myślę, że to doskonale rozumie. Natomiast ja w swojej wypowiedzi tej telewizyjno-radiowej podkreślałem, że my niestety nie jesteśmy w stanie określić, kim jest antychryst. Nie znamy, w cudzysłowie, jego imienia. Nawiązałem do dzisiejszej Ewangelii i uwolnienia opętanego, kiedy Chrystus przybył do krainy Gerazeńczyków i kiedy zapytał, jakie jest imię tego diabła, który opętał człowieka, usłyszał odpowiedź: legion, bo nas jest wielu. Ale tak naprawdę to, kiedy nawet prowadzi się egzorcyzmy czy modlitwę o uwolnienie, to szatan przede wszystkim będzie bronił tego swojego imienia, będzie się bronił, żebyśmy nie poznali, kim on jest. Czyli można by powiedzieć, że antychryst, jako też niektórzy chcą tak, dziecko diabła, to jest taki wielki, czarny, tajemniczy, nierozpoznawalny znak zapytania. Czyli potrafimy postawić pytanie, ale tak naprawdę odpowiedzi nie znamy. A jeśli one są, jakieś próby dawania odpowiedzi, to są głęboko ukryte w archiwach, również kościelnych archiwach, w cudzysłowie też. Bo Kościół nie za często porusza temat antychrysta. Od czasu do czasu ten temat się pojawia. Ale no może z racji tej, że boi się ośmieszenia, boi się, że może to wywołać jakieś nieprzewidywalne reakcje. Może też niektórzy uważają, że to jest temat no niegodny czasów, postępu, w których żyjemy. No być może, ale to jest właśnie cel szatana, żebyśmy jak najmniej o nim mówili, żebyśmy nie wierzyli w jego istnienie. On jest, jak to powiedział Gabriel Amor, wtedy jest naprawdę szczęśliwy, kiedy jest ukryty, kiedy ludzie nie wierzą, że on może istnieć. Czyli można tak by to streścić, tę tezę, że przebiegłość szatana, antychrysta, również w naszych czasach, najbardziej objawia się w tym, że on działa w ukryciu i przekonuje ludzi o swym nieistnieniu. To można powiedzieć, jest też jakieś zwycięstwo już również w naszym czasie. Natomiast miejmy też świadomość, że kiedy mówimy o antychryście, to pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi na myśl, również takie semantyczne w języku polskim, to jest przeciwieństwo, czyli jeśli jest Chrystus, to jest jego przeciwnik. My mieliśmy też audycję poświęconą Mesjaszowi, czyli to można by powiedzieć jest też antymesjasz, czyli antyposłaniec, antyzbawiciel. Ale to przeciwieństwo Jezusa to jest tylko w ten sposób, że Jezus nie walczy z antychrystem. To szatan, to diabeł, to antychryst chce toczyć tę walkę, ale ona właśnie z góry już jest, można powiedzieć, walką przegraną. Dlatego, że no, Chrystus to zwycięstwo już samym faktem przyjścia w pełni czasów, kiedy się narodził, a później już tej na początku swojej publicznej działalności, kiedy kuszony przez szatana odrzucił te wszystkie propozycje właśnie przede wszystkim panowania nad światem, bo głównie o to chodziło szatanowi, żeby mu oddać pokłon, a za to będzie mógł panować nad całym światem. To jest pierwsze znaczenie. Drugie to jest to, że anty to znaczy, że zamiast, właśnie o to chodzi, że i tu mamy to znaczenie, że usunięto Boga i zamiast Boga postawiono w miejsce człowieka, żeby to miejsce nie było puste. Tutaj mamy jasno sytuację określoną, o co chodzi. Więc to jest również działalność antychrysta. Ale jest też takie jeszcze jedno znaczenie tego przedrostka anty. Mianowicie może to być taki sposób przedstawiania antychrysta jako osoby całkowicie upodobnionej do Chrystusa. I tak by się wydawało, że ma wszystkie jego cechy, ale zdradza go intencja, czyli wszystko, co czyni, świadczy przeciwko temu, co mówi. Można by powiedzieć, że to jak w naszym życiu też się często zdarza, że za naszą wiarą nie idą uczynki i wtedy pusta jest taka wiara. I to jest właśnie też taki obraz Chrystusa, niby zewnątrz całkowicie podobny, jakbyśmy mogli przypuszczać, ale wewnątrz jest samo zło. Więc miejmy na uwadze, że kiedy mówimy o antychryście, to musimy właśnie zobaczyć te różne takie niuanse, takie powiedzmy obszary, w których szatan może działać, niekoniecznie występując jako przeciwnik wszystkiego, co dobre, piękne, mądre, prawdziwe, a nieraz próbujący właśnie zwieść człowieka, sprowadzić na jakąś drogę wątpliwości albo podsuwać mu inne, wydawałoby się, lepsze rozumowanie, ale wyjście też, ale niezgodne z wypełnieniem się woli Bożej. I tutaj też nawiązaliśmy do tego, że właściwie szatan zaczął pojmowany być jako antychryst w tej działalności Chrystusa i później w całej historii Kościoła i ludzkości od momentu, kiedy właśnie Chrystus, kiedy był kuszony na pustyni, niejako wtedy upadła cała ta idea Mesjasza politycznego, bo na takiego też czekali Izraelici. Oni czekali na Mesjasza, który ich wyzwoli, ale w tej niewoli politycznej, niewoli rzymskiej i stworzy dla nich doczesne królestwo. Chrystus to odrzucił. I wtedy można powiedzieć, że szatan wstąpił na drogę antychrysta, czyli w jego, w imieniu szatana antychryst będzie prowadził do tego, żeby jednak wszelkimi sposobami odnawiać w pragnieniach ludzkości, w historii świata to pragnienie Mesjasza politycznego i stworzenie takiego tutaj na ziemi systemu, który sprawiłby, że człowiek by już nie tęsknił za Bogiem, że miałby praktycznie wszystko to, o czym myśli, czego pragnie. I tu widać tę klęskę szatana, który mierząc się z Kościołem, który jest powszechny, jeden, święty, apostolski, nawet gdy znajdzie w osobach antychrystu, bo możemy też tak pojmować działalność antychrysta jako sumę zła, to nie jest w stanie stworzyć niczego, co by mogło Kościół przypominać w tym, co jest istotą Kościoła, czyli miłość, bo to jest istota tego, co Chrystus w Ewangelii ogłosił i na czym budowany jest Kościół.
No właśnie, mamy tutaj wiele przykładów w historii, bo kiedy rzeczywiście, tak jak ksiądz profesor mówi, nawiążemy do tego, że antychryst jest tym, który chce zastąpić z jednej strony, a z drugiej strony też ma być synonimem takiego powszechnego pokoju, ładu, dobrostanu, czyli ma być takim znakiem miłości bez miłości, no to kiedy pod ten schemat, tak jakby podłożymy historię i nazwiska tych antychrystów wymienianych, powiedzmy, w historii nawet współczesności, czy cofając się nie tak dawno w historii, czy Napoleon, czy Hitler, czy Stalin, każdy z nich najpierw budował przepiękną wizję dobrostanu, wielkiego państwa, władzy, która będzie sprzyjała tym wszystkim obywatelom, która da wszystkim równość, która da wszystkim jakąś, jak właśnie jakieś takie poczucie dobrostanu, a potem nagle to wszystko przeobrażało się w machinę zła, w machinę niszczycielską, w machinę, która no, człowieka chwytała za gardło i tak naprawdę degradowała go do zera.
No właśnie, tutaj ojciec pokazuje, że siłą tego antychrysta, czy historycznie powiedzmy takiej uosobionej mocy zła moralnego, takiego przeciwstawienia się mocy duchowej, to jest właśnie stwarzanie czegoś, co jest puste w środku, czyli to nie może przetrwać, to jest po prostu budowane na takim, w cudzysłowie, piasku bez fundamentu, tym, co Kościół, czym się różni, czym przetrwa to nie jest to, że on może mieć gorsze czy lepsze momenty w historii, bo jak wiemy, nie o to chodzi w tej odrzuceniu idei milenaryzmu. Właśnie nauczanie Kościoła mówi, że to nie chodzi o postęp i rozwój historyczny Kościoła, bo Kościół triumf swój będzie święcił, kiedy Chrystus powróci. Tylko chodzi o to, że nawet gdyby się zmieniały losy Kościoła, to jedno jest niezmienne. Kościół ani odrobinę nie pozwoli osłabić miłości, którą głosi, na której jest budowany i która sprawia, że to Chrystus, który przyjdzie, będzie nas z miłości rozliczał. Czyli patrzmy na Kościół nie przez ten pryzmat historii, jaką chcieliby również antychryst. Mówi, że Kościół dzisiaj jest słaby, powalony przez afery, przez te wszystkie problemy wewnętrzne, jakie przeżywa, ale z jednego Kościół nie zrezygnował i nigdy nie ustąpił odrobinę, właśnie głosząc miłość jedną niezmienną, i to jest nasza moc. A takiej podstawy, cokolwiek budowane jest przez antychrysta, nie ma. Po prostu to jest chwilowe, to jest wykorzystanie tych sił, które posiada w sobie stworzenie, natura, ale to nie służy człowiekowi, ani nie służy jego historii, ani nie przygotowuje człowieka do lepszego świata, a jedynie odbiera mu tę pewność bycia na drodze wypełniania woli Bożej. Bo myślę, że to jest główne działanie szatana, antychrysta, diabła, żeby człowieka odciągnąć od poznawania i wypełniania woli Bożej. A wola Boża jest jedna. Człowiek został stworzony z miłości, ma żyć w miłości i przez miłość Bóg może człowieka zbawić i wprowadzić go w wieczną szczęśliwość.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Tylko, no właśnie, ta wola Boża jest jedna, ale ona jest bardzo trudna, bo ona wymaga od nas niesamowitego wysiłku i rzeczywistość, która nas nęci, ludzi od samego początku, to jest rzeczywistość łatwego zysku. I to jest coś, na co się człowiek chwyta od samego początku, jak ryba na haczyk. No bo przecież pierwszy grzech to słowa, to początkiem jego były słowa: będziecie jak Bóg. Te przykłady historyczne, o których żeśmy mówili, to kwestia poczucia czy chęci doświadczenia właśnie tego łatwego dobrostanu, poczucia takiego właśnie wreszcie pokoju, takiego spokoju wręcz świętego. I to są wszystko takie haczyki, na które my się dajemy złapać. Mówiliśmy też w programie o między innymi o Sołowiowie, chociaż wielu jest tych autorów, którzy mówią o antychryście. Sołowiow podaje takie cechy antychrysta, że to właśnie będzie taki genialny przywódca, który zastąpi i który da każdemu ten dobrostan, który rozprawi się ze wszystkimi wojnami, bo on będzie jedynym wielkim panem, że będzie wspaniały ekumenistą, który połączy wszystkich, że będzie pacyfistą, bo wyruguje wszystkie wojny, że będzie ekologiem, bo zrównoważy to wszystko. Tylko daje nam do tego jeszcze taką wiarę łatwo przyswajalną, taką, której się będzie bardzo łatwo można było do niej nastawić. To będzie taki generalnie bardzo utopijna wizja świata, na którą człowiek nieustannie daje się złapać. Jak to się dzieje, księże doktorze, że my cały czas jednak jesteśmy na tyle łatwowierni, że wierzymy, że da się w łatwy sposób załatwić problemy człowieka raz na zawsze?
To są doskonałe przykłady, które pokazują, że w nas, w każdym z nas istnieje wielka potrzeba, wielka tęsknota, wielkie pragnienie tych spraw, o których ojciec teraz mówił, czyli mamy wielkie pragnienie, żeby na świecie był pokój, a widzimy, że jest cały czas napięcia. Jest Rosja, Ukraina, Burkina Faso, słyszymy informacje o tym, co się dzieje. A z drugiej strony ktoś nam mówi: ja wam pomogę, żeby na świecie zapanował pokój. Mamy w sobie wielki głód niepewności takiej materialnej i ktoś nam: ja wam zapewnię całkowity pokój, bezpieczeństwo na przyszłość, zapewnię wam emerytury, żebyście się już nie musieli tutaj o nic w przyszłości lękać. Mamy wiele takich konfliktów pomiędzy nami, zranień, które są. Więc rzeczywiście to są takie miejsca, w których jesteśmy wrażliwi na to, że jeżeli ktoś nam coś obiecuje, że ja ci dam zdrowie, ja tobie dam pokój, ja zaspokoję twoje potrzeby, to my zaczynamy takiego człowieka słuchać, bardzo uważnie słuchać. Będziecie jak bogowie, to jest to okienko, przez które ten potrzebny tych obietnic gdzieś tam do nas docierają. I samo w sobie to nie jest nic złego, bo Bóg nam też to obiecuje, że ja was wybawię od wszelkiego niepokoju, od lęku, nakarmię was, nie będziecie pragnęli, będziecie żyli w światłości, będziecie mieli pokój. Tylko, że te obietnice naprawdę wymagają od nas dużego rozeznania, bo łatwo, jeżeli ktoś nam coś obiecuje, że on spełni te nasze tęsknoty, pragnienia, marzenia, łatwo możemy się stać takim przedmiotem manipulacji, zwodzenia, okłamywania, przekupywania. Kiedy mówimy o tym, kim jest Antychryst, to jego taką podstawową cechą, tą opisaną w Biblii Świętej, w Piśmie Świętym, w Biblii, jest to, że on zwodzi, on kłamie. Ten symbol węża, który skusił Adama i Ewę, jest takim doskonałym przykładem tego. Więc to o czym mówimy, że my mamy te pragnienia nasze i bardzo chcielibyśmy, żeby ktoś spełnił te pragnienia, żeby nas uzdrowił, wyzwolił, zaspokoił głód. Tylko że trzeba być niezwykle uważnym. I to jest taka pierwsza rzecz, jeżeli chcemy dobrze rozeznać, czy te obietnice pochodzą od Bożego Ducha, czy też od ducha zła. A druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że nasze to życie duchowe, życie też ludzkie w ogóle, ono jest jednak walką. To jest zmaganie się, to jest trud. Więc każda obietnica tego, że otrzymacie tego i nie musicie nic robić, ja wam to po prostu dam, to jest oszustwo, to jest kłamstwo.
To jest trochę taka sama fikcja, jak udawanie, że da się wychowywać dzieci bezstresowo, przygotowując je do życia, które jest pełne stresu.
Dokładnie tak. To na tym polega ta istota tego, co nazywamy antychrystem, że on nam obiecuje rzeczy, które są łatwe. I jeżeli zaczynamy wierzyć w to, że jest to możliwe, zaczynamy postępować, a skoro jest tak możliwe, nie muszę się zmagać, nie muszę się trudzić, nie będzie cierpienia, to jesteśmy bardzo podatni na to, żeby na tę ścieżkę wejść. Natomiast faktycznie nasze życie jest zmaganiem i mam tutaj przed sobą taki, bo myślę, że papieża Franciszka warto przywołać. On jest jezuitą. To jest życie konsekrowane, nie? To niebawem będzie dzień życia konsekrowanego w kościele 2 lutego. Przeczytam, to jest z jego adhortacji na temat świętości. Gaudete et exultate, to była taka jego dokument, gdzie on pisze wyraźnie o istnieniu zła, osobowego zła, z którym trzeba walczyć. I zachęca do takiej walki, do czujności. Nie chodzi zatem o walkę ze światem i mentalnością światową, które nas zwodzą, ogłupiają i sprawiają, że jesteśmy mierni, pozbawieni zaangażowania i radości. Ta walka nie ogranicza się też do walki z naszymi słabościami. No, czasami walczymy ze światem zewnętrznym, taką mentalnością świata, ale też walczymy z naszymi słabościami i skłonnościami. Ale dalej papież mówi, jest coś takiego jak ciągła walka z diabłem, który jest księciem zła. To jest papież Franciszek. I dalej mówi, jeżeli nie istnieje, nie uznamy istnienia diabła, że on rzeczywiście istnieje. To właśnie to przekonanie sprawia, że tracimy jakąś siłę duchową. Zacytuję znowu słowa papieża. Nie myślmy więc, jakoby to był jakiś mit, jakieś wyobrażenie, jakiś symbol, jakieś pojęcie. Jeżeli tak myślimy, to jest to oszustwo, które nas prowadzi do osłabienia czujności, do braku troski o siebie i do bycia bardziej narażonymi. On, szatan, antychryst, nie musi nas opętać. On zatruwa nas nienawiścią, smutkiem, zazdrością, wadami. I w tej walce, o której tutaj papież mówi, mamy potężną broń. I to chcę to wymienić. Jeden z moich współbraci po telewizyjnej audycji zadzwonił do mnie, proszę powiedz to koniecznie, że my w tej walce, o której tutaj mówimy, w tym rozeznawaniu, które obietnice są jakby autentyczne, i w tej walce mamy potężną broń. I papież Franciszek tę broń wymienia. Jest to wiara, która się wyraża w modlitwie, rozważanie Słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego, sprawowanie mszy świętej, adoracja eucharystyczna, sakrament pojednania, uczynki miłosierdzia, życie wspólnotowe i zaangażowanie misyjne dla drugiego człowieka. Więc to są słowa papieża Franciszka, bo czasami tak tego naszego papieża Franciszka no nie do końca czytamy, może nie rozumiemy, ale on naprawdę głęboko wierzy, że jest też taka walka duchowa ze złem osobowym. I do tej walki duchowej mamy się przygotowywać, mamy rozeznawać, co pochodzi od antychrysta, a co pochodzi od Chrystusa. I w tej walce nie jesteśmy bezbronni. Mamy te narzędzia, tę broń, adorację, sakrament pojednania. No i jedno z najmocniejszych, to też jest papież Franciszek, i to też proszę, chciałbym to wymienić. Mamy najpiękniejszą modlitwę, drodzy słuchacze, którą wszyscy z nas znamy. To jest modlitwa Ojcze Nasz. I tam są takie słowa w języku polskim, mówią: nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. Słowo ode złego to nie oznacza od jakiegoś nieszczęścia, nie tylko od jakichś złych doświadczeń, ale od złego, czyli od tego osobowego też zła. I ta modlitwa, moi drodzy, jeżeli ktokolwiek z nas czuje się czasami jakoś niepewny, czuje się, że jakaś taka ciemność go ogarnia, ma wątpliwości, odmówienie tej modlitwy tak po prostu z tym zaakcentowaj, wybaw nas od zła wszelkiego, no to jest ta modlitwa, która jest, no bardzo ma potężną siłę, dlatego że pochodzi od samego Jezusa Chrystusa. Więc to tak chciałem w tym kontekście powiedzieć, że te obietnice właśnie takie, które czasami gdzieś tam nam się pojawiają, te obietnice współczesnych mesjaszy, takich pseudo-mesjaszy, trzeba je rozeznawać, nie wierzyć, że one są takie łatwe do spełnienia, bo każda taka walka duchowa wymaga pewnego wysiłku i do tego mamy narzędzia, o których papież Franciszek mówi, a jednym z tych narzędzi jest ta prosta, głęboka modlitwa, którą nie sami sobie wymyśliliśmy, tylko pochodzi z Bożego serca. Modlitwa Ojcze Nasz, która właśnie nam mówi o codziennie modlimy się o to, żeby Bóg obronił nas od zła, od złego. To tak, chciałbym to tak troszkę, żeby pozytywnie to podkreślić, że rozmawiamy o trudnym temacie i o takiej ciemnej stronie naszego życia, ale z drugiej strony mamy dużo światła, dużo siły, którą nam daje Chrystus do tego, żeby taką duchową walkę prowadzić nie tylko, ale też z Jego pomocą wygrywać.
Prawdziwa wiara i prawdziwe przylgnięcie do Chrystusa wymaga od nas i wymaga od nas dużego zaangażowania. Antychryst próbuje nam rozmyć pewne rzeczywistości, próbuje nam rozmyć też między innymi doktrynę, próbuje nam rozmyć wiarę. Mówiliśmy też w poprzedniej odsłonie naszego programu o tym, że antychryst próbuje nam pokazać wiarę bez Chrystusa, bez Jego śmierci, bez Jego ofiary, bez Jego zmartwychwstania, bez tego cierpienia, bez tego, co kosztuje. W dzisiejszym świecie taki bardzo mocny trend to jest taki trend, który mówi, żeby nikogo nie skrzywdzić, żeby nikogo nie dotknąć. Księże profesorze, co antychryst powiedziałby nam o poprawności politycznej?
Ja myślę, że akurat poprawność polityczna to już tak weszła do historii polityki i ma już tyle oblicz, że to dzisiejsze oblicze to trudno nawet odnieść do antychrysta, bo to jest właśnie taka postać trochę współczesna. Trochę takiego pluralizmu absolutnego, jak to nazywał kardynał Ratzinger. Pluralizm absolutny, czyli wszyscy są wolni, wszyscy są równi, dlatego ja nie mogę ze swoimi poglądami się objawiać, bo ktoś mógłby zostać przez to dotknięty. Więc przenosząc to na poprawność polityczną, wygląda to tak, że polityk mówi: prywatnie jestem wierzącym, praktykującym katolikiem, ale w życiu publicznym głosuję na przykład za ustawą aborcyjną czy za ograniczeniem praw ludzi wierzących, głosuję przeciw prawu do wolności religijnej, czyli poprawność polityczna dzisiaj przybrała formułę też taką właśnie zgodną z tą, jeśli można by tak powiedzieć, polityką antychrysta, że dla dobra innych, dla dobra tego, żeby nikomu nie dać powodów do tego, żeby poczuł się gorszy, ja będę ukrywał to, kim jestem, jakie są moje poglądy, w jaki sposób ja rozumiem swoje życie, jaki jest mój światopogląd. Bo dzięki temu będę akceptowany społecznie, będę tolerowany i będę miał szansę na osiąganie kolejnych sukcesów, korzystanie z tego dobra, które społeczeństwo wytwarza. Czyli taki prosty hedonizm, prosty konsumpcjonizm i w sumie prowadzący do właśnie takiego nihilizmu społecznego.
A gdzie przestrzeń do głoszenia Ewangelii, dawania świadectwa i walki o każdego, o każdą duszę zagrożoną?
No to już jest właśnie zadanie tych, którzy nazywają się chrześcijanami. I jeśli tutaj będziemy mieli okazję porozmawiać, to być może usłyszymy jakieś świadectwo kogoś, kto tak jak Chrystus, kiedy był atakowany przez właśnie takie siły antychrystusowe, antymesjańskie, zachował się godnie, czyli był gotowy nawet cierpieć, nawet w tym systemie życia społecznego ponosić tego konsekwencje, bo tak, tacy ludzie są do dzisiaj, tak żyje wielu chrześcijan, tak wielu członków Kościoła w Polsce również, którzy potrafią za swoją wiarę nadal ofiarować Chrystusowi swoje życie. I ja myślę, że takie świadectwa tutaj również na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam się przewijają i to jest, myślę, dla wszystkich nas taka nowa recepta, jak służyć dzisiaj Chrystusowi. Tutaj nawiążę też do tej adhortacji Gaudete et Exultate, bo tam, myśmy kiedyś o tym mówili też w audycji, papież prowadził takie ciekawe pojęcie świętości z sąsiedztwa. Świętości z sąsiedztwa, czyli takiej świętości, która wyraża się w uczciwym życiu, w tym pragnieniu, żeby być otwartym umysłem, otwartym i sercem otwartym, bo siedliskiem takich antychrystusowych pragnień to jest ludzki rozum, bo szatan tylko inteligencją może człowieka przewyższyć, ale jeśli człowiek otworzy swój umysł, otworzy serce na miłość, to myślę, że może być właśnie na tej drodze tej świętości sąsiedztwa, czyli takiej, która pociąga innych, która wchodzi w relacje, która pozwala innym nie poddawać się zwątpieniu, że on do niczego nie jest zdolny. I papież używa też, ale to już w innym wywiadzie, którego kiedyś udzielił, mówi o tak zwanej świętości uśrednionej Kościoła, czyli żeby się zbawić, to ja nie muszę być herosem, jeśli chcę być tylko wiernym wyznawcą Chrystusa, który no nieraz potknie się na swojej drodze, ale nigdy nie zwątpi w Jego miłość, w Jego miłosierdzie. To myślę, że to jest właściwa droga pójścia za Chrystusem i głoszenia Jego Ewangelii.
Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za tę część. Za chwilę poprosimy naszych słuchaczy do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszej audycji. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. A skoro, że Antychryst przedstawiany jest w perspektywie dni ostatecznych, to niech jako przerwa zabrzmi Dies Irae. Dies Irae w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Śląskiej. 23 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja słuchają Państwo rozmów niedokończonych. Temat: Antychryst w Kościele i Demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej tegoż Uniwersytetu. Odbieram pierwszy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Kto się do nas dodzwonił?
Tadeusz z Białegostoku. Witam. Pozdrawiam księdza Zenona Hanasa. Tego drugiego księdza. Też chciałem powiedzieć, że nie byłem u Pallotynów na święcie Pallotiego, bo też spotkałem się z księdzem prowincjałem. I był to akurat też ksiądz biskup i też ładne kazanie powiedział. I chciałem też, mam takie pytanie odnośnie tego, że Pan Jezus też jakby w Ewangelii mówił, że przyjdzie odstępstwo i że ten antychryst się pojawi i te różne, co są przepowiednie, czy tutaj nie można powiedzieć, że to jest, są te czasy ostateczne teraz, kiedy zło właśnie bardzo jakoś aktywnie działa i są różne spekulacje, kto może być tym antychrystem, czy to jest jakaś społeczność, czy to jest osoba i że jako czytać w ogóle, że kto jak po prostu prowadzi nas, pokazuje nam jakie po prostu dobro, przecież tylko w Bogu jest pełnia szczęście zbawienia, a niektórzy proponują nam inne jakieś rozwiązania i też jak to też do tego podejść i rozeznać właśnie to wszystko. I chcę zapytać jeszcze, no, że te przepowiednie są takie, że mówi się o tym, że musi być to odstępstwo, że Kościół musi cierpieć, że duchowni i to, żeby jakby musi Kościół, też świat przejść przez takie oczyszczenie, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem i żeby to wszystko dzieje się przez takie cierpienie, przez taką jakby ofiarę z siebie. I tak pomyślałem sobie, że Pan Bóg, przecież zło też powstało, jakby samo z siebie nie powstało. Pan Bóg też, jak ludzie zgrzeszyli, to powiedział, oto człowiek zna tak samo jak my, dobro i zło. Czyli Pan Bóg, Pan Bogu też było w sposób zło i że Pan Bóg jakby wiedział, że tak będzie i teraz czy też ci złe duchy mają szansę zbawienia i jeżeli Pan Bóg jest pełnią szczęścia, czy może być tak, że po prostu jest, czy będzie szczęśliwy Bóg, wiedząc, że Jego stworzenie wybiera inną drogę, czy my też będziemy szczęśliwi, wiedząc, że ktoś wybrał inną drogę, to jest szczęście, czy też jeżeli Pan Bóg teraz, jakby ludzie grzeszą, to Pan Bóg cierpi i że czy dojdziemy wreszcie do jakiejś, do pełni poznania, do pełni szczęścia, że wszyscy razem będziemy jedno z Bogiem i ze sobą nawzajem. Tego chciałem co zapytać. Pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie Tadeuszu. Gorąco dziękujemy za to pytanie i prosimy księdza doktora o odpowiedź.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Ja tak przypominam sobie chyba nasze spotkanie też w czasie tej wspólnej liturgii, Panie Tadeuszu, także wszelkiego dobra życzę. To pytanie, no, czy to było kilka pytań się tam zawierało w tej wypowiedzi pańskiej. Jedna dotyczyła tego, że Pan Jezus rzeczywiście zapowiadał to, że będziemy, my jako Jego uczniowie będziemy napotykać na naszej drodze prześladowania, cierpienie, próby wiary różnego rodzaju. Jest taki przepiękny ten fragment z Ewangelii Mateusza, taki bardzo, bardzo, no, taki dotykający też no, tej rzeczywistości, w której jesteśmy, kiedy Pan Jezus mówił do swoich uczniów, strzeżcie się, żeby was ktoś nie zwiódł. No to zdanie, ono mówi nam wyraźnie o antychryście, nie? Trzeba uważać, żeby ktoś nas nie zwiódł, albo żebyśmy sami się nie zwiedli, żebyśmy sami siebie nie oszukiwali. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem Mesjaszem, ja jestem Chrystusem. I wielu w błąd wprowadzą. Wtedy, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i dziać się będą wielkie znaki i cuda, aby w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Te słowa Chrystusa, one są, no, dokładnie opisują to, o czym dzisiaj mówimy, nie? Że jest, że my, kiedy chcemy iść za Chrystusem, powinniśmy być wyczuleni też na to, że czasami ktoś nas może źle poprowadzić, że nie należy wszystkim od razu ufać, że ci, którzy nam czasami obiecują coś, prowadzą nas, że to wszystko wymaga rozeznania, duchowego rozeznania, wymaga też, ja bym powiedział dzisiaj, takiego rozeznania też Kościoła. Czasami, jeżeli ktoś w swoim życiu ma wątpliwości, czy taką decyzję podjąć, czy taką decyzję, kiedy spotyka różnych ludzi, którzy mu coś opowiadają o zbawieniu, o jakiejś takiej drodze szczególnej, to myślę, że to na tym polega też nasza mądrość i to wskazanie Chrystusa, żeby być w tej kwestii bardzo takim wyczulonym i żeby też słuchać Kościoła. Znaczy bardzo dobrze mieć jakiegoś doświadczonego spowiednika, ojca duchownego, kapłana, który nam pozwoli dobrze rozeznawać, czy to, co spotykamy, to jest z Bożego Ducha, pochodzi od Chrystusa, czy to jest jakaś taka ułuda, łatwa obietnica, która nas może poprowadzić na manowce. Więc to nawet Chrystus ostrzegał już, że mogą się pojawiać takie sytuacje, że ktoś jako fałszywy Mesjasz może nas poprowadzić w drogę, która nie prowadzi do pełni zbawienia. Mm-hmm. Pojawiło się teraz tam pytanie o pochodzenie zła. Nie? Tam była taka... jest to wielka taka tajemnica. Skąd to zło się w ogóle bierze? Skąd w świecie grzech i zadawanie sobie krzywdy, bólu, gdzie jest przyczyna zła, takiego moralnego zła, bo to, że naturalne są katastrofy, że coś nas boli, to potrafimy sobie to jakoś wytłumaczyć. Ale są też sytuacje, kiedy ludzie sobie nawzajem zadają wiele bólu. Jest ta odpowiedź, że to wszystko się bierze z ludzkiej wolności, że to nie Bóg stwarza to zło, tylko to zło powstaje dlatego, że my nie umiemy dobrze wybrać, podjąć dobrych decyzji, dobrze skorzystać z tej naszej wolności w takim w podążaniu za Panem Bogiem, w takiej bliskości z Nim, w rozpoznawaniu Jego woli i podążaniu za tym, co Pan Bóg nas prowadzi. Więc jeżeli pytamy o takie podstawowe, najważniejsze źródło zła, właśnie takie nawet związane z antychrystem, to na pewno będzie to taka odpowiedź, że wiele zła bierze się stąd, że my ludzie nie umiemy dobrze skorzystać z naszej ludzkiej wolności. Robimy to w sposób, który nas samych rani, innych ludzi rani. Nie jesteśmy zasłuchani w to, czego Pan Bóg, jaki plan ma w stosunku do nas Pan Bóg. To tak, te dwie krótkie refleksje do wypowiedzi tutaj chciałbym w tym miejscu je wypowiedzieć. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże. I odbieram kolejny telefon. Halo?
Tak, już można?
Tak, proszę bardzo. Kto się do nas
odzywa? Dziękuję. Szczęść Boże. Kłania się Andrzej z parafii Więcbork, diecezja bydgoska.
Witam.
Chciałem spytać, czy gościem programu jest może znana taka niewielka książeczka autor Janina Walicka, tytuł Czciciele Szatana. Ona była wydana po raz pierwszy przed wojną w roku 1929 z cyklu Świat Dziwów. I udało mi się przypadkiem nabyć jej wznowienie, które ukazało się w roku 1989 staraniem wydawnictwa Arcanum w Bydgoszczy. Miałem okazję to przeczytać i muszę stwierdzić, że zrobiło to na mnie o tyle duże wrażenie, że treści tutaj prezentowane w tej książeczce jakby proroczo tutaj się spełniają w naszych obecnych tutaj czasach. I jeszcze mogę tylko nadmienić, że autorem wstępu i komentarzy do tej książeczki jest, jak tutaj podano, ksiądz dr Marian Nitecki. I właśnie chciałem spytać, czy gościom programu ta publikacja jest znana i jeśli tak, to byłbym wdzięczny, gdyby mogli się odnieść i ewentualnie tutaj się wypowiedzieć, ocenić.
Panie Andrzeju, dziękujemy.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. I prosimy księdza profesora.
Niestety tej książki nie miałem okazji spotkać, ale sobie zrobiłem tu notatkę i spróbuję się rozejrzeć, bo ten temat rzeczywiście też mnie zainspirował. Trochę rzeczy przez czas przygotowania przejrzałem. Paręnaście artykułów, zajrzałem do takich filozoficznych, no bo tutaj mamy Nietzschego, mamy taką powieść Lagerquista, Kat, można by też tutaj w jednym z artykułów ojca Salia spotkałem taką analizę Biesów Dostojewskiego i tam jest postać Kiryłowa, który według niektórych krytyków właśnie jest taką postacią szatana, antychrysta. Więc tutaj literatury jest trochę na ten temat. Ja myślę tak, że to, co pan tu wspomniał, że pewne rzeczy się powtarzają, niektóre, można powiedzieć, proroczo wydaje się zapowiadają to, co przeżywamy dzisiaj. Ja próbowałem sobie na to odpowiedzieć, przygotowując się, i znalazłem takie stwierdzenie, że szatan dobrze zna Pismo Święte i potrafi je cytować dla własnych celów. I rzeczywiście jest to część tej odpowiedzi, której szukałem. Dlaczego? Bo gdybyśmy wzięli Stary Testament, to znajdziemy tam właściwie całe zło, którego doświadczyła ludzkość, od kazirodztwa, niewolnictwa, mordów, aż po najbardziej czyny szlachetne, heroiczne, pełne miłości, odwagi i poświęcenia. I ja myślę, że jeśli byśmy chcieli stworzyć taki obraz szatana, obraz antychrysta, to my nie musimy właśnie odnosić się do właśnie takich przemyśleń filozofów, teologów też, czy różnego rodzaju pisarzy, poetów, bo gdybyśmy chcieli naprawdę opisać, kim jest antychryst, to znajdziemy ten opis właśnie w Biblii. Ja myślę, że Biblia jest inspiracją i z tego czerpią wszyscy, którzy później na ten temat piszą, tworząc już jakąś wizję epicką, taką przeplatającą objawienie z własnymi przemyśleniami czy doświadczeniami innych, czy po prostu swego rodzaju no, takimi swoimi wizjami fantastycznymi. Więc jeśli naprawdę chcemy być w tym nurcie rozeznawania szatana, to najbardziej pomocna nam jest Ewangelia. I można by powiedzieć, że tylko dzięki spojrzeniu przez Ewangelię na wszystko, co się w nas samych rodzi, na te myśli wydawałoby się nieraz prorocze, na te takie różnego rodzaju zachęty w pierwszym wejrzeniu wydawałoby się całkowicie zgodne z duchem Ewangelii. Ale kiedy spojrzymy bliżej i weźmiemy Ewangelię jako punkt odniesienia, to myślę, że potrafimy demaskować to, co naprawdę jest złe, a jednocześnie odczuć w sercu to, co naprawdę jest dobre i to, co w nas jest tym Bożym ziarnem miłości. I to nas wypełni takim optymizmem, radością, bo to, co chce osiągnąć antychryst, to jest po prostu zniechęcenie. To jest po prostu rozpacz, z której nie ma już wyjścia.
Bóg zapłać, księże profesorze, i odbieram kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dzwoni?
Moje imię Ewa, dzwonię z Lubelszczyzny. Pozdrawiam księdza prowadzącego, księdza profesora, księdza docenta lub doktora, bo doktora. Nie zapamiętałam.
Doktor.
Księdza doktora. Bardzo poważny temat i bardzo ważny, bo wszelkie znaki wskazują na to, że przyjście Chrystusa jest coraz bliższe, tak? Ja się tak zastanawiałam przez od pewnego czasu, co charakteryzuje właśnie antychrysta. Bo w zasadzie antychryst to będzie człowiek o określonej liczbie w Księdze Objawienia, tak? Chcę się podzielić taką myślą, do jakich wniosków doszłam. Dla mnie ten człowiek będzie się charakteryzował tym, że będzie po prostu żądał oddania pokłonu. Jezus Chrystus, skuszony na pustyni, dyskutował do tego momentu, dopóki szatan nie powiedział mu: oddaj mi pokłon. Precz szatanie. Pierwszą osobą taką, o której wyczytałam i było to dla mnie zrozumiałe, to był ten król Nabuchodonozor, który zażądał oddania pokłonu od tych trzech Żydów, prawda?
Między innymi,
ale oni tego nie wykonali, tego rozkazu. I uderzyły mnie też słowa, które skierował anioł do Jana, jak już była końcówka tego przesłania, które miał od Jezusa, i Jan klęknął, a ten mu natychmiast powiedział: wstań, bo jestem twoim współbratem, pokłon należy się tylko Bogu. I teraz, żeby zakończyć, bo pewnie wiele osób czeka, żeby się podzielić swoimi myślami, Jezus Chrystus, ja sobie przypominam, jak powiedział w pewnym momencie, już nie wiem w której Ewangelii, ale do uczniów, że przyszedłem nie po to, żeby mi służono, ale żeby służyć. I to dla mnie to jest taka wskazówka, w jaki sposób rozeznać właśnie tego antychrysta. Bo jest napisane w Księdze Objawienia, że wszyscy oddadzą pokłon oprócz osób, których imiona zapisane są w Księdze Życia. To tak do końca jeszcze nie rozumiem, na jakiej podstawie to człowiek zostaje zapisany, ale myślę, że to dotyczy świadomej wiary i chrztu. To ja tak rozumiem, że jeśli będę wierzyć w Jezusa Chrystusa i jestem ochrzczona, czy przyjmę chrzest, tak, to moje imię jest zapisane w Księdze Życia. I to mnie zabezpiecza, ale jednocześnie świadomość, że ja będę miała to na uwadze, jeśli ktokolwiek zażąda ode mnie oddania pokłonu, no to jest duch antychrysta, to jest po prostu szatan. Bo Jezus nigdy nie żądał od swoich tych ludzi, wśród których się obracał jako człowiek, tak, żeby mu oddawali pokłon. To tak jak powiedział wcześniej, te słowa, które wypowiedział, a i zadał pytanie proste: czy wy chcecie też odejść? No to wtedy padło oczywiście zdanie Piotra: do kogo pójdziemy. Także tą myślą chciałabym się właśnie podzielić. Bo po prostu mam takie rozeznanie. Nie wiem, na ile to jest słuszne, ale to poproszę o jakiś komentarz któregoś księży.
Pani tak, Ewo.
Dziękuję bardzo za bardzo ważny temat, bo czasy są takie, jakie są.
Także
niech Bóg błogosławi i czekamy, może jeszcze ten temat powróci, bo warto na ten temat rozmawiać, żeby ludzie mieli po prostu świadomość, tak? Co mają wybrać, bo to będzie już ostateczna sprawa.
Dokładnie. Pani Ewo, bardzo gorąco dziękujemy. Bóg zapłać się za to pytanie i prosimy księdza doktora o odpowiedź.
Tak. Dziękujemy, pani Ewo. Bardzo, bardzo trafne, takie bardzo głębokie, przemyślane refleksje, jeśli wolno mi w ogóle dać jakąkolwiek ocenę, a też taką świadczącą o tym, że bardzo pani ma w sercu, nosi dużo fragmentów Pisma Świętego, że żyje pani Pismem Świętym na co dzień, także z całym szacunkiem, respektem, z ukłonem. W tym przypadku kłaniam się nisko, że zechciała pani to słowo Boże jakoś tam do swojego serca przyjmować. Dwie takie refleksje mi się nasują, tak bardzo dużo można by pewnie mówić, ale dwie takie rzeczy. Jedna to jest rzeczywiście, że jeżeli mówimy, używamy tego teologicznego, biblijnego pojęcia antychryst, to z pewnością antychryst jest człowiekiem. Czyli to nie jest szatan, to nie jest jakiś demon, tylko to jest człowiek, który... No tak, tak, taki obraz biblijny jest. I to, co pani powiedziała o tym, że imię tego człowieka, to 666, te trzy szóstki słynne, bardzo wiele interpretacji jest wokół tego, co to oznacza, kto to jest ta osoba, do której przypisane jest to imię 666. To są setki, tysiące, bo każdy te cyfry jakoś tam próbuje rozszyfrowywać. Ja niedawno natrafiłem na taką bardzo ciekawą egzegezę biblijną i ona ma taką w sobie bardzo głęboką rzeczywiście prawdę biblijną, że cyfra 6 w Piśmie Świętym jest zawsze symbolem człowieka, dlatego że człowiek został stworzony szóstego dnia, czyli w naszym tym liczeniu to był piątek, to warto sobie to uświadamiać, że to był piątek, kiedy człowiek był stworzony. Natomiast sobota to był dzień siódmy, kiedy Bóg odpoczął. Człowiek został stworzony szóstego dnia i dlatego ta szóstka jest zawsze symbolem człowieka. Natomiast te trzy szóstki, niektórzy egzegeci mówią, że to są taki symbol właśnie pewnego nadczłowieka, takich trzech ludzi zebranych w jednym, czyli takiego człowieka, który sam chce się zbawić, który chce być sam Bogiem, które chce być całkowicie sam stanowić o sobie, taki super człowiek, superman. To te trzy szóstki to jest symbol kogoś, kto nie uznaje żadnej władzy nad sobą, nie uznaje żadnych praw, które mogą mu cokolwiek narzucać, nie uznaje Boga, który go stworzył, któremu jest winien wdzięczność, tylko chce sam o sobie żyć. Więc ta symbolika, ona do mnie bardzo przemówiła i myślę, że ona nie odbiega mocno od tego, co święty Jan miał na myśli, kiedy pisał o tym, że ten antychryst, czy ta postać, która będzie tak dążyła do władzy nad całym światem, żeby oddawać jej cześć, że ona jest pod tą liczbą ukrytą. Więc to chcę tak dopowiedzieć, bo pani powiedziała, że rzeczywiście antychryst jest człowiekiem. To jest człowiek, to... Więc każdy z nas, każdemu z nas może grozić to, że taką właściwość możemy mieć, możemy w jakiś sposób służyć, w ten sposób angażować się. Natomiast druga myśl, o której pani powiedziała, to jest to oddawanie pokłonu. Rzeczywiście to oddawanie pokłonu jest cechą bardzo, ten gest oddawania pokłonu, zawiera w sobie taką głęboką treść. Niedawno byłem na Wybrzeżu Kości Słoniowej, tam dwóch moich współbraci przyjmowało święcenia kapłańskie i oni w tym geście przed przyjęciem święceń kapłańskich, kandydaci zawsze kładą się krzyżem na ziemi i odmawiane jest błogosławieństwo. To oddawanie pokłonu, to położenie się przed Bogiem krzyżem, żeby oddać Mu też cześć, żeby wyrazić, że oddaję się Tobie tylko do dyspozycji, że Tobie ufam. To jest niezwykle ważny gest, taki duchowy, który dla wielu, czy dla części ludzi jest postrzegany jako coś, co może być symbolem pewnego zniewolenia, pewnego poddaństwa, nie? Takiego oddania siebie komuś innemu. Natomiast ja kojarzę sobie taką piękną refleksję papieża Benedykta XVI w czasie, kiedy była adoracja, procesja na Boże Ciało i papież Benedykt XVI już wtedy taki lekko schorowany był. Na takiej dużej platformie była postawiony klęcznik i z bazyliki, z Lateranu do bazyliki Matki Bożej Większej była taka procesja na tej platformie i przed monstrancją papież Benedykt XVI klęczał, jadąc, tak przejeżdżając wśród ludzi przez ulicę Rzymu. I on wtedy miał taką refleksję, że my chrześcijanie, my nie klękamy przed nikim, my nikomu nie oddajemy pokłonu. Klękamy jedynie przed Bogiem, który się skłonił, żeby umyć nasze stopy, żeby nam służyć. i tylko przed Nim klękamy, przed nikim więcej. I dlatego adoracja Najświętszego Sakramentu jest największym aktem wolności. Nie zniewolenia, tylko największym aktem ludzkiej wolności. My chrześcijanie, to jest przepiękna jego myśl, często do niej wracam, że my chrześcijanie nie klękamy przed nikim, przed żadną władzą, przed żadnym człowiekiem, klękamy jedynie przed Bogiem, który się zniżył i po to, żeby umywać nasze nogi, bo chcemy być tacy jak on. Więc tą refleksją chciałbym się podzielić, dlatego że wszyscy antychryści, oni chcą, żeby oddawać im pokłon, po to, żeby wyzyskiwać drugiego człowieka, żeby sprawować nad nimi władzę. Chrystus nigdy nie chce zmuszać kogokolwiek i pokłanianie się Jemu, położenie się przed Nim krzyżem, błaganie Go o pomoc nie jest aktem zniewolenia, tylko najwyższym aktem ludzkiej wolności. To jest bardzo ważna refleksja papieża Benedykta XVI.
Bóg zapłać, księże doktorze. Odbieram kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii. Więc ja mam takie trzy problemy. Pierwszy to z praktyki w więziennictwie. Spotkałem dużo przestępstw, zabójstw, nie będę tu wyliczał, właśnie z powodu religii satanistycznej, sekt satanistycznych i różnego rodzaju guru. Także nie chcę tu dawać przykładu, na przykład koleżanka zabiła drugą koleżankę, bo tak jej nakazano. Chłopczyk zabił swoją mamę, córkę, siostrę i nie zdążył brata, bo ojciec złapał go i tak dalej. Ja nie będę w to wchodził, ale to są straszne rzeczy realne i to właśnie sekty, rozwój tych sekt satanistycznych, religii, guru, symboli pełno, więc to mnie trochę przeraża, bo to dużo tego jest właśnie. A drugi problem to mój profesor ojciec Boński napisał w Sto Zabobonach przeciw humanizmowi. To było źle zrozumiane, bo wszyscy mówili jak to. A ojciec Boński uważa, że tylko jeden humanizm religijny nie jest dozwolony i prawdziwy, że Bóg stał się człowiekiem, wybrał to okropne zwierzę, jakim jest czasami człowiek, bo na bazie humanizmu nie ma na bazie nauki czy filozofii humanizmu, tak jak to chciał Protagoras czy inni. I trzeci punkt to jest problem tej inteligencji sztucznej w służbie antychrysta. To mnie interesuje. Mamy przecież, już widzimy, co się dzieje przez internet, ile tam jest ludzie pornografii, psucia ludzi, młodzieży i tak dalej. Ciągle się to słyszy, pewien totalitaryzm, ideologizacja i tak dalej. Więc czy sztuczna inteligencja nie jest właśnie w służbie antychrysta, żeby zniewolić później ludzi? To są moje takie przemyślenia i pytania. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Gorąco dziękujemy księże Korneliuszu i prosimy księdza profesora o odpowiedź.
Miło słyszeć jeszcze raz. Już mieliśmy okazję tu na antenie dialogować, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. Również pozdrowienia dla mieszkańców pięknego kraju Szwajcarii, który ma też wiernych wyznawców katolików i też pracujących tam księży Polaków. Co do pierwszego pytania, to jest rzeczywiście problem, który wymaga takiego dosyć precyzyjnego określenia, bo to jest pytanie, jaki jest cel antychrysta, jaki jest cel szatana, diabła. Otóż wydaje mi się, że diabeł chce po prostu stworzyć ze świata piekło. My wierzymy, że piekło to jest stan, w którym znajdą się ci, którzy odrzucą Boga w tym ostatecznym wyborze, jaki mają. Ale diabeł, antychryst chce ze świata, tego, w którym my dzisiaj żyjemy, czyli naszego świata, stworzyć piekło. A dlaczego? No, jest jeden powód. Jeśli świat stanie się piekłem, to diabeł po prostu będzie postacią pozytywną. Bo o to właśnie chodzi, że wtedy można powiedzieć, że w piekle tylko diabeł będzie pomocny i to właśnie człowiek się do niego zwróci. To jest taki przewrotny plan antychrysta, ale niestety on się przynajmniej w części sprawdza, bo zobaczmy, że my mamy obraz też takiego diabła średniowiecznego, który budził przerażenie. A współczesny diabeł, współczesny antychryst jest fascynujący, jest jasny, piękny, mądry i zyskuje, powiedzmy sobie, nawet sympatię, podziw. Nie ma już tego strachu przerażenia. Czyli można powiedzieć, że w pewnej części historii współczesnej i obecnego stanu ludzkości wielu dało się przekonać szatanowi, że świat jest po prostu piekło, w którym rządzi szatan i dlatego oni się poddają jego kierownictwu i są zdolni do największych niestety przestępstw. No ale to z takiego wyboru zostaje tylko rozpacz, kiedy człowiek już nie jest w stanie, oddając swoją wolę, w cudzysłowie to byśmy powiedzieli, zapisując swoją duszę diabłu, on już nie jest w stanie z tych łap szatańskich się wyrwać. Co do drugiego, tu ojca Bocheńskiego, ja sobie bardzo cenię tutaj wszystkie dzieła tego wielkiego człowieka, myśliciela, bo tak wolę go nazywać. I ten humanizm religijny, ja nieraz sobie po prostu na własny użytek zawężam do humanizmu chrześcijańskiego, w tym sensie, że on jest po prostu niezbędny nam, żebyśmy zrozumieli też chociażby to, co Jan Paweł II napisał w encyklice Redemptor Hominis o człowieku, który jest drogą Kościoła, jest u podstaw wszystkich dróg Kościoła. To jest właśnie pokazywanie człowieka w tego, jego wielkości i właściwie to jest takie wołanie o odnowę antropologii chrześcijańskiej, bo ten humanizm właściwie powinien być budowany na takim prawdziwej antropologii dopiero wtedy, czyli nauce o człowieku, żeby tutaj podpowiedzieć naszym słuchaczom, w którą stronę pójdziemy. Natomiast co do sztucznej inteligencji, ja swego czasu napisałem nawet artykuł na ten temat. On się ukazał w studiach włocławskich. Zacząłem przemyśliwać nad tym, co się dzieje, kiedy człowiek w ten świat wirtualny wchodzi. Bo nie powinniśmy nazywać sztucznej inteligencji rzeczywistością, bo to nie jest żadna rzeczywistość wirtualna, tylko właśnie pewna nowa przestrzeń, stan, w który człowiek wchodzi, ale który może wejść w człowieka. I jedynym, co człowieka urealnia w tym świecie sztucznej inteligencji, czyli algorytmów, to jest to, jak człowiek funkcjonuje w realnym świecie. Bo Bóg działa w realnym świecie, łaska działa w realnym świecie. Łaski się nie da przenieść w ten świat wirtualny, tylko człowiek ją może przenieść w sobie samym. Więc jeśli mówimy o tym zagrożeniu sztuczną inteligencją, to w tej literaturze na temat antychrysta jest też taka zapowiedź, że takim znakiem, który powiedzmy będzie związany z tym panowaniem antychrysta, to będzie taka przekraczająca wszelkie normy etyczne technizacja życia. My w pewnym sensie mamy z tym do czynienia, tylko że nie umiejscawiajmy zła w sztucznej inteligencji, bo to jest algorytm, to jest technika, technologia. Natomiast pytanie, w jaki sposób człowiek się w tym świecie będzie zachowywał. Czyli na ile zachowa właśnie swojego człowieczeństwa. I ten humanizm i ta antropologia chrześcijańska czy katolicka są tu absolutnie niezbędne, żebyśmy sztucznej inteligencji nie traktowali jako zagrożenia, tylko jako wyzwania. I tutaj można powiedzieć, że szatan potrafi wykorzystać również technologię. Tutaj ta technologia, tak jak wszystko, co w świecie i co od człowieka pochodzi, szatan potrafi wykorzystać. A do czego wykorzystać? No przede wszystkim do tego, żeby człowiek uwierzył, że jest zdolny do tworzenia czegoś, co może być podobne, czy nawet takie samo jak stworzenie Boga. Czyli człowiek, który jest tylko twórcą, nie stworzycielem, chce, i to jest właśnie podpowiedź szatana wykorzystującego również sztuczną inteligencję, żeby człowiek jako twórca i tylko twórca nagle odkrył, że on już w tym świecie naprawdę staje się panem, że potrafi nad wszystkim zapanować, to jest poddane jego władzy i on to może wykorzystać i zrobić z tym, co chce. Więc to jest jeszcze raz ten sam scenariusz. Wyrzucić Boga i w to miejsce postawić człowieka. Nie ma Boga stworzyciela, jest człowiek twórca.
Bóg zapłać, księże profesorze. Odbieram kolejny telefon. Halo?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica. Kto się do nas dodzwonił?
Elżbieta.
Witamy Pani Elżbieto.
Według mnie antychryst jest ciągle zmienny, ewoluuje w różne postaci, zjawiskach, w różnych epokach różne. Obecnie bym go umiejscowiła w takich miejscach i zjawiskach. Mówi się, że COVID-wirusy genetycznie zrobiono inżynierią i rozprzestrzeniono celowo, by zyskać depopulację poszczególnych narodów. To działanie antychrysta. Mówi się, iż to broń biologiczna, by zniszczyć poszczególne narody. Według jakiego klucza? Nie wiem. W podróży w pociągu ktoś powiedział, że pierwsze szczepienie to bioczip biologiczny, drugie szczepienie to wszczepienie oprogramowania, a trzecie szczepienie to sprawdzenie, czy bioczip i oprogramowanie działają harmonijnie, uzupełniająco. Mówi się, iż testy genetyczne to wysyłanie genomów poszczególnych narodów, w tym i genomów Polaków, do laboratoriów światowych celem sekwencjonowania takich koronawirusów, by powalały poszczególne genomy, genotypy w narodach. Mówi się, iż w genomie Polaków 14% to osoby podatne na złapanie koronawirusa i ciężkie przechorowanie, nawet czasami zgony. Natomiast 86% Polaków jest odpornych na te wirusy, ma odporność wewnętrzną swoistą. Mówi się, że te wszystkie zjawiska sfinansował właściciel firm informatycznych Bill Gates z byłą żoną Melindą Gates. Mówi się też, że wędrówkę ludów z Azji i Afryki na Europę spowodował George Soros, węgierski Żyd. Tym sposobem antychryst w tych zjawiskach, w tych sposobach działania rozmontowuje dotychczasowe stosunki społeczno-gospodarcze. Mało tego, antychryst podważa takie autorytety na przykład kościoła papieża Jana Pawła II czy Benedykta XVI czy inne pewne postacie. Zrzucając na nich te tematy wymienionych tu osób, wątpliwie moralne i nie do udowodnienia. Ci antychryści mogą sobie pozwolić na to, bo są właścicielami przekazów internetowych na wielką skalę. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy Pani Elżbieto i prosimy księdza profesora o słowo. Tak, księdza doktora, przepraszam.
Tak, wolałbym, żebyśmy tak się wymieniali.
Tak, przepraszam, to mój błąd, ale ksiądz doktor się coś nie odzywa, więc chyba na księdza profesora spadnie.
Pani Elżbieto, ja przez pewien czas się tym interesowałem, bo po prostu natłok tych informacji był taki, że trzeba byłoby tu założyć bardzo takie
filtry szczelne, żeby nie przepuścić tych informacji dalej. Oczywiście wyjdźmy od tego, że jest to swego rodzaju najpierw żonglerka takimi pojęciami, które wydają się być mądre, bo naukowo brzmiące, i podkładanie pod nich już jakiejś interpretacji i treści, które no, wydają się być na tyle przekonujące, że tylko uwierzyć, i pytanie, co dalej z tym zrobić, prawda? Co uczynić, żeby te treści no, nie przełożyły się na moją wiarę, na mój sposób patrzenia na świat, a przede wszystkim nie naruszyły tego otwarcia się na wypełnianie dalej woli Boga. Ja wychodzę od zupełnie innej perspektywy i myślę, że też cel naszej audycji taki był, żeby pokazać, że ostatecznym zwycięzcą nad Antychrystem jest Bóg, i to zwycięstwo już się dokonało. Te sekwencje czasowe, które my tu sobie zakładamy, my zresztą mieliśmy też audycję na temat historii, czasu, i pokazywaliśmy, że to pojęcie czasu jest względne, że czas w historii zbawienia nabiera zupełnie innego znaczenia, że to, co my tak sobie szatkujemy, żeby łatwiej to zrozumieć, to jest trochę takie podejście też akademickie, takie rozłożenie na części pierwsze i później próba złożenia w całość na nowo już tych części zbadanych i zrozumiałych. Ale to wcale nie musi być właściwa droga, żeby zrozumieć to, co się dzisiaj dzieje w kontekście pandemii i tego, co o tym wiemy. Bo my mamy po prostu wiedzę tak podstawową i taką, jaką różne środowiska chcą nam przekazać. To jest właściwie przepływ informacji, których nie jesteśmy ani w stanie sprawdzić, ani zweryfikować, ani opatrzyć właściwym komentarzem, bo każdy dzień przynosi nowe informacje. Natomiast gdybyśmy to odnieśli do tej wizji Antychrysta, oczywiście dzieje się coś niepokojącego. Dzieje się coś, czego nie rozumiemy. Dzieje się coś, co sprawia, że ludzie zaczynają się między sobą dzielić, że budzą się w ludziach emocje, jakaś agresja, że polaryzują się poglądy ludzi, że ludzie stają sobie, rzucając się do siebie nawzajem tak wrogo, jakby chcieli nie tyle przekonać, ile po prostu zniszczyć wroga, jakim jest człowiek, który myśli inaczej. Więc ja bym jednak kierował się tutaj tym, żeby przetrwać ten czas w takim prostym myśleniu i w takiej pokornej wierze, żeby Bóg sam do mnie, mną pokierował w tym zamęcie, bo to jest jedyny sposób, żeby się ustrzec. Takie pokorne pójście za głosem sumienia, za głosem serca. Bez tego otwarcia, czy inaczej powiedziałbym, zamknięcia właśnie umysłu, bo umysł otwarty rozważy argumenty. Natomiast tutaj widać zacietrzewiałość jednych i drugich. Mhm. Jedni i drudzy uważają, że mają dostateczne argumenty, ale tych argumentów po prostu nie ma. Dlatego ja bym tutaj mając na uwadze, że szatan, diabeł, antychryst to jest inteligencja, bo to Bóg stworzył tych upadłych też aniołów i ich to, co otrzymali, te wszystkie władze, jakie otrzymali, żeby wypełniać służbę wobec Boga, teraz wykorzystują, żeby podporządkować sobie człowieka, więc wykorzystują przede wszystkim inteligencję. I tutaj łatwo ulec właśnie tej takiej pseudonaukowości. Dzisiaj wszystko, co brzmi naukowo, wydaje się być prawdziwe. Niestety jako naukowiec też, chociaż o ograniczonych możliwościach badania, jak wszyscy naukowcy, muszę powiedzieć, że im więcej się uczę, im więcej poznaję, im więcej prowadzę badań, tym naprawdę coraz pokorniej uznaję, że wiem coraz mniej.
Dziękujemy bardzo, księże profesorze. Ja odbieram kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica, Michał z Metropolii Nowojorskiej.
Witam.
Ja chciałem tylko podziękować ojcu Korneliuszowi za to pytanie, tak odnośnie, dzwoniąc do państwa, odnośnie sztucznej inteligencji. Jest taki, jeden z takich z większych twórców, chyba jeden z pierwszej piątki reżyserów XX wieku, Kubrick, nakręcił film Odyseja Kosmiczna. I tam jest sytuacja już końcowa, kiedy ci kosmonauci muszą się zmagać z komputerem, który stworzył człowiek oczywiście. I ten komputer we wszystkich uniwersytetach uczą, że jest to uosobienie zła tego antychrysta, dlatego że on prowadzi ich do zagłady, prawda? Oni na tym statku muszą tam zginąć, a ten komputer jest tak jest zaprogramowany, żeby ratować maszynę. Jemu nie chodzi o ludzi, jemu chodzi o ten cel, o osiągnięcie tego celu. I to odpowiadając ojcu Korneliuszowi, którego bardzo lubię, jak dzwoni, bo zawsze wprowadza coś nowego. Poza tym też się uczyłem logiki na... Zostawmy. Także to antychryst był w kulturze pokazywany. Był pokazany w dobrej kinematografii i w dobrej literaturze. Do nawiązania do co powiedział przed chwilą ojciec, jeżeli oni zostali, oni nie, ci źli nie wykorzystują żadnej wiedzy, bo ta w momencie jak upadli, została im zabrana ta łaska. Inteligencja jest rzeczą nabytą. Ona powstaje z informacji, z info. Info to jest racja, informacja. Tam nie ma nic ze spirit, prawda? My mamy tą możliwość, wierzący, że my możemy naszą świadomość budować, poznawać poprzez spirit. Oni tej możliwości nie mają. Mm-hmm. Są inteligentni oczywiście, ale właśnie ta sekwencja w tym filmie, genialnym filmie zresztą, prawdopodobnie nie przez wszystkich zrozumiałem, pokazuje, że to, co człowiek wytworzył, ta zła część człowieka wytworzyła, czy ta chęć być sławnym, ta chęć być popularnym, ta chęć za wszelką cenę osiągnięcia celu stworzyła ten komputer i ten komputer nie ma tego elementu, żeby bronić ludzkie życie. On po prostu zaprogramowany jest, żeby dojść do celu, nawet gdy musi zniszczyć tych żywych ludzi tam, w tym statku kosmicznym. I jest to jeden z tego, co czytałem, takich fragmentów w tych szkołach filmowych, na uniwersytetach świata, przedstawiany jako przykład. No i też pokazują, jako przykład uczą tam też dekalog Kieślowskiego. Kieślowski też pokazywał w pewnych momentach ten upadek człowieka, w którym momencie człowiek daje przyzwolenie złu, prawda? Bo to człowiek. W literaturze, w Faustie tak samo jest człowiek. To są ludzie. Ludzie, którzy po prostu zatracili moralność, zatracili sumienie i ci ludzie
gubią się.
Mówiąc krótko, nie rozumieją. Tak trzeba to powiedzieć. Oni tego nie rozumieją. Dlatego czynią to, co czynią. Dopiero z perspektywy widzą, że to jest złe. Znaczy my to widzimy, że jest złe. I ci, co czynią zło, oni nie uznają tego za złe, prawda? To wszystko Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo i prosimy księdza profesora o słowo.
Tak, właśnie. Panie Michale, bardzo dziękuję, bo to tak rzeczywiście ten głos zza oceanu tutaj wybrzmiał tym, powiedzmy, tonem takiego zatroskania się o to, do czego ta technizacja życia może człowieka doprowadzić. Otóż ja myślę, że to każdy na sobie, tu nie trzeba jakiegoś wielkiego znawstwa i znajomości metod naukowych, żeby zaobserwować taką obserwacją uczestniczącą, że technizacja życia każdego z nas skutkuje obumieraniem, czy zagraża najbardziej naszemu życiu duchowemu. Więc kontakt ze sztuczną inteligencją
to jest kontakt z czymś no, bezdusznym. Tam rządzi logika. Tam oczywiście w programach zdarzają się błędy, ale te błędy sieciowane sprawiają, że komputery zaczynają się wzajemnie od siebie uczyć, że sieć obmyśla już sposoby, w jaki dalszym kierunku, jeśli te programy będą ze sobą zsieciowane, może rzeczywiście wytworzyć się wirus, w cudzysłowie oczywiście, tak nazwijmy go, który naprawdę już całkowicie spod panowania człowieka się wyzwoli.
Czy generalnie już teraz mówi się o tym, że na przykład algorytmy Facebooka są tak skonstruowane, czy w taki sposób już się skonstruowały, że one działają tak naprawdę sobie amuzo, w sensie działają bez kontroli ludzkiej i same dobierają treści, które mają przedstawiać?
No to taki był cel ich utworzenia, ale tu chodzi o to, że to wchodzi na coraz wyższe poziomy zorganizowania się. I rzeczywiście, jeśli sztuczna inteligencja człowiek umożliwi to, że będzie tworzył roboty, to programy tych robotów, jeśli będą zsieciowane, rzeczywiście mogą sprawić, że człowiek będzie żył w świecie, w którym będą rządzić roboty. I tutaj literatura fantastyczna, filmy nam to już pokazują, że w takim świecie ztechnicyzowanym człowiek, gdyby tylko na to pozwolił Bóg, to byłby sługą sztucznej inteligencji, bo no, człowiek jest tylko inteligencją swoją wtedy silny, kiedy ona połączona jest z duchem, kiedy rozum złączony jest z sercem. Natomiast sztuczna inteligencja nie zna etyki, nie zna moralnych zasad, nie kieruje się żadnymi względami humanitaryzmu, czy właśnie humanizmu, tylko jest bezwzględnie nastawiona na osiąganie zaprogramowanych celów. Więc jeszcze raz tu zwróćmy się do tego podstawowego stwierdzenia, że nawet jak taki świat powstał i on się rozwija, to nawet gdybyśmy potraktowali, że ten wewnątrzhistoryczny, ten katastroficny stan końcowy rozwoju ludzkości poprzedzony będzie takim skokiem rozwoju cywilizacyjnego, technicznego i zagrożeniem życia duchowego, to jest też wtedy znak, że Bóg w każdej chwili może wkroczyć jako ten, który jest władcą, jako ten, który jest i stworzycielem, i zbawicielem, ale jako ten, który człowieka stworzył w taki sposób, żeby człowiek osiągnął swój cel, a nie żeby pozwolił na osiągnięcie celu sztucznej inteligencji. Mm-hmm.
Dziękujemy, księże profesorze. Odbieram kolejny telefon. Halo.
Maria Rzeszowa.
Witamy.
Ja chciałam z kolei wrócić jeszcze do Pisma Świętego i do Apokalipsy, które są mnie całe życie pasjonowało, to Pismo Święte. Ale do czego? Jest 13 Apokalipsa. Jest tak. Pierwsza bestia poddana smokowi. I pierwsza bestia jest poddana smokowi, czyli szatanowi. Ta bestia nie wiem, kim jest, ale już jakimś tworem innym niż szatan. I potem jest druga bestia, która jest na usługach pierwszej. I ta druga bestia wychodzi z ziemi. Czyli dla mnie jest jakby człowiekiem, bo wychodzi z ziemi. I co było ciekawe, miała dwa rogi jak baranek, ale mówiła jak smok. I jak 30 lat temu czytałam i malowałam te obrazy, tą apokalipsę, to zastanawiając się, jak to namalować, uświadomiłam sobie, że ona miała rogi jak baranek. Czyli dla mnie, kto to był w tych naszych czasach? No, rewolucja francuska, która miała równość, braterstwo, prawda, wolność, potem komunizm. Mówiła niby jak baranek, ale miała rogi jak baranek, ale mówiła jak smok. Była czymś złym. I zmusza mieszkańców, by się kłaniali pierwszej bestii. To jest to, co wspominała pani. Ktoś wspominał o pokłonie, prawda? Że mamy się pokłonić samemu Bogu tylko. A tutaj kłaniają, okażą się kłaniać nam bestii. I ci, którzy nie pokłonią się bestii, zostaną zabici. To też jest, wszystko jest w tym Apokalipsa, rozdział 13. I jeszcze co ciekawego, to mnie też długo się zastanawiałam, co to znaczy. Pozwolono tej bestii tchnąć ducha w obraz bestii, aby obraz przemówił i sprawił, że ci, którzy nie pokłonią się bestii, zostaną zabici. Obraz bestii. Zastanawiam, jaki obraz przemówił? Malowałam to 30 lat temu, jeszcze nie było internetu. I wtedy wpadłam na pomysł, że jedyny obraz, który przemówił, to jest telewizor. I w tej chwili, idąc tym tropem, to właśnie to, co przed chwilką ksiądz mówił i ten pan o tych wszystkich w tej chwili internetach, wszystkich jakichś medialnych rzeczach, że to jest obraz, który przemówił. Obraz bestii. I na to chciałam po prostu zwrócić uwagę, żeby i zmuszali ziemię i jej mieszkańców, aby kłaniali się tej bestii. To jest też niesamowite. I ostatnią rzecz, którą chcę jeszcze powiedzieć, to, że będą, to już jest z Mateusza Świętego, będzie wielu fałszywych proroków, którzy będą działali cuda, by wprowadzić ludzi w błąd. I może drogi, uciekło mi w tej chwili, że rozpoznanie Mesjasza, że Mesjasz będzie jak błyskawica, że on będzie jeden, że będzie dużo fałszywych proroków. Natomiast on po prostu będzie rozpoznawalny tym, że on będzie nagle, wszyscy go zobaczą, jak błyskawica z jednego krańca ziemi do drugiego krańca. I to chciałam, tym się chciałam podzielić i no i że to jest po prostu fascynujący temat, żeby nie dać się tej bestii.
Dokładnie. Pani Mario, bardzo dziękujemy. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Dobrze. I wtedy ksiądz profesor odbierze. Czy odpowie. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Iwona, kto się do nas dzwoni?
Świnoujście dzwonię.
Witamy.
Ja chciałam się podzielić z inną sprawą. Ja po raz pierwszy raz dzwonię do radia. Akurat Radia Maryja, ale słucham go już od dłuższego czasu. I tak mnie ostatnio bardzo nurtuje jedna rzecz, ponieważ widzę duże zagrożenie, które jest teraz bardzo realne, które się szerzy też i wśród moich znajomych, widzę to naokoło. I co najgorsze, że to są osoby, które znam, z którymi chodziłam na dzielenia, gdzieś modliliśmy się razem, są przy kościele, że szerzy się duch buntu, tak zwany duch antychrysta, duch buntu. Tu właśnie w kościele i tu chodzi o posłuszeństwo wobec papieża. Że po prostu wręcz dostałam kiedyś nawet takie kazanie od znajomej też, która jest no i przy kościele. To bodajże był ksiądz Murzyński. Że na podstawie Apokalipsy tak przedstawia te słowa. Najpierw podważa posłuszeństwo. Później jakby przedstawia jako tego wilka w owczej skórze, baranka. No wszystko jest tak jakby poukładane, że ludzie to słuchający mają wrażenie, że tym antychrystem jest papież i że jeżeli na czas nie odejdą z kościoła, to nie będą zbawieni. I to jest bardzo duże zagrożenie. Ja prosiłam Boga wtedy, znaczy też sama ja się lubię modlić, to rozeznawać, i prosiłam o słowo, i żeby tak mi prosto to wyjaśnił, nie? Jak na to patrzeć wszystko? I on mi, ja to często proste takie odpowiedzi też dostaję. Ja trafiałam wtedy, też widzę, że tak na bardzo zwalczaną basurę akurat i w jednym orędziu, ale aczkolwiek tutaj widzę Benedykt XVI i ten, że to było dopuszczone, do że można się tym słowem posługiwać i że to już dawno Jezus mówił na ten temat, że to nadejdzie. On tu mówił, bądźcie posłuszni mojemu papieżowi bez względu na to, co nadejdzie. Pozostańcie mu wierni. a ja udzielę wam łask i sił, których będziecie potrzebować. Przynagam was, abyście byli mu wierni i trzymali się z daleka od każdego, kto buntuje się przeciwko niemu. Przede wszystkim nie słuchajcie nikogo, kto go odrzuca. Nigdy nie pozwólcie, aby wasza miłość do niego była nieszczera. Wkrótce staniecie wobec ciężkiej próby, jakiej nigdy dotąd nie było. I to jeszcze są podkreślone słowa, że właśnie Piotra, że ty jesteś Piotr, opoka, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą, nie? I to rozważając, to faktycznie, no, papież jest tą skałą, na której Jezus wybudował kościół i o tym nam mówił. Jeżeli my usuniemy tą skałę, będziemy z nią walić, no, ten kościół się nie stoi, a powiedział, że bramy piekielne tego kościoła nie przemogą. Czyli kto zostanie przy papieżu, to będzie pod jego ochroną, a jak owce odejdą od swojego pasterza, no to będą zdane tylko na wilka, tak, idą na pożarcie. Drugie, a mi znajomi właśnie ostatnio pokazali, jakby jak wspomniałam odnośnie tych szczepień, że papież przecież to propaguje i ten, nie stwierdził, że on nie jest żadnym autorytetem, że ten, mi pokazali, że on razy kobiety konsekrował, że to nie ma jedności ducha i takie inne tematy. A ja akurat ostatnio zaczęłam księdza Dolindo czytać. Ja to bardzo serdecznie, bo to dla mnie święty ksiądz, taki pokorny, bardzo go polecam, tam miał wiele objawień.
Pani Iwono,
wiem, że czas się
właśnie
kończy.
Musimy kończyć, bo jeszcze księdzu właśnie, profesorowi chcemy dać czas.
Wspomnieć, że Dolindo był tym pierwszym, który konsekrował kobiety i o nich pisał. I to dostał od Maryi. Ja bardzo polecam tych, co mają wątpliwości, żeby odnaleźć, to jest różaniec z księdzem Dolindo i żeby oni ufali właśnie papieżowi i nie bali się tego i strachu i szczepionek, żeby też nie bali, bo to rozeznawałam.
Pani Iwono, dziękujemy. Ja muszę skończyć i dajemy głos księdzu profesorowi. Bóg zapłać. Dziękuję. Szczęść Boże. Księże profesorze, prosimy.
Pani Iwono, no, bardzo się cieszę, bo to zawsze pierwszy raz się przeżywa, jak tu pani mówi, pierwszy raz się dodzwoniła i dziękuję za ten bardzo taki głos wyważony, w którym i racje były, i uczucia. To zawsze bardziej przemawia, kiedy tak można wyczuć i pewną dozę przekonania o tym, że się mówi coś ważnego, a jednocześnie taką pokorę, żeby innym też odpowiedzieć coś dobrego, więc bardzo dziękuję. Pani Mario, ja też Apokalipsę traktuję jako, powiedzmy, taką trudną lekturę, ale też bardzo ubogacającą, ale z moich czasów studiów teologicznych, jeszcze w seminarium, takie dwie zasady sam sobie sformułowałem przy czytaniu Apokalipsy. Po pierwsze, że nie powinniśmy traktować tej sekwencji czasowej jako czasu historycznego, czyli jest to jednak księga symboliczna, księga i pani to doskonale wyczuła, jeśli z tego wynika, że pani maluje, ma więc taki zmysł artystki, to rzeczywiście wtedy widać, że każdy inaczej odbierze to następstwo różnych pokazywanych w Apokalipsie wydarzeń. Oczywiście jedno jest najważniejsze. Pan Jezus przychodzi. To jest najważniejszy przekaz Apokalipsy. A druga rzecz to jest hierarchizacja znaków. One też wymagają tutaj wielkiego szacunku, żebyśmy interpretując poszczególne symbole, znaki, nie łączyli je tak w sposób dowolny, tylko najpierw próbowali dojść do tego, co mnie daje ten znak, co, jak do mnie przemawia. I tu dziękuję pani Mario, bo pani dała taki wykład, jak można właśnie samemu to zinterpretować i dojść do takich bardzo praktycznych wniosków. Bardzo dziękuję, to jest coś bardzo ważnego. Natomiast co do wypowiedzi pani Iwony, ten duch buntu, to jest prawda, że tutaj mamy do czynienia z takim, powiedziałbym, do tej pory może mało spotykanym podejściem do osoby papieża, do jego misji,
widać tu dużo takiej, powiedziałbym, daleko idącej swobody w wypowiedziach, również osób duchownych związanych, czy osób świeckich głęboko związanych z Kościołem, ale musimy najpierw przyjąć te słowa samego Chrystusa, który również był uznany za Belzebuba i uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego Pana, więc wystarczy, jak uczeń będzie jak nauczyciel, tu cytuję z Mateusza, a sługa Pan jego, więc jeśli Pana domu przezywali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą, a szczególnie głowę Kościoła, papieża, więc w historii nie jest to nic takiego nadzwyczajnego, natomiast na pewno boli nas, którzy uznajemy we Franciszku taki prawdziwy głos samego Boga, bo i w dokumentach, które przekazuje, i w zachowaniach, i w gestach, to jest człowiek, który pokazuje, że jest naprawdę człowiekiem opatrznościowym. Bóg go do nas posłał i on swoją rolę na pewno potrafi spełnić. Natomiast już tak kończąc i podsumowując tę dzisiejszą audycję, ja bym chciał zachęcić wszystkich do tego, żebyśmy po pierwsze wiedzieli, że szatan, diabeł czy antychryst nigdy nie stanie wobec nas twarzą w twarz, bo on się ukrywa. Więc wzmacniajmy nasze siły ducha. A jedynym sensownym sposobem, kiedy przychodzą różnego rodzaju pokusy, zwłaszcza takie, z którymi nie wiemy, jak sobie poradzić, to trzeba posłużyć się tutaj po prostu słowami, które towarzyszą egzorcystom, czyli po prostu apagę szatana, to odejdź ode mnie, szatanie, ja jestem przy Bogu i Bóg jest moim Panem. To jest jedyny sposób sprawdzony przez Kościół w jego doświadczeniu walki Kościoła, walki ze złem i przeciwstawiania się szatanowi.
Księże profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję, dziękuję za ten dzisiejszy czas. Równie gorąco dziękuję księdzu doktorowi Zenonowi za to, że był również z nami, choć jakieś tam problemy wystąpiły, niestety musiał się rozłączyć. Bóg zapłać za ten czas. Naszymi gośćmi byli ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy uczestniczyli w naszej audycji.
I oczywiście wierzymy, że to nie ostatnia audycja z tego cyklu i że będziemy się jeszcze spotykać. Oraz ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a naszym tematem był antychryst w Kościele i demokracji. Bóg zapłać.